Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie i słyszałem, Remigiuszu, że masz dla nas tutaj bardzo taką słodką wiadomość.
A tak, proszę Państwa, to jest bardzo słodka wiadomość, ponieważ mamy partnera. Partnerem jest producent wafelków Grześków. I pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo to słodka jest współpraca. Bardzo ale też nie słodka. Taka prosta jest to współpraca, jak się okazuje, ponieważ za każdym razem musimy opowiadać o swoich grzeszkach. A nie mamy ich aż tak dużo. To jest duży problem, żeby wyszukać tych grzeszków tyle. A jako, że to są niewinne takie rzeczy.
Ja bym powiedział, że być może po prostu nie chcesz o tym mówić.
Ja bym bardzo chciałbym być bardziej tutaj taki, wiesz,
ale ty to jesteś,
chciałbym być
ty to...
od czasu do czasu czarnym charakterem na przykład.
To jest jak ten typ, co na rozmowie kwalifikacyjnej, jak go pytają o wady, to mówi, jestem zbyt dokładny, zbyt porządny.
Nie, nieprawda, ja jestem taki, że mówię, no chciałbym mieć więcej wad, ale no nie mam, no co poradzę.
Co zrobić? Więc proszę Państwa, tradycyjnie razem z tymi o tutaj wafelkami Grześki, czyli Grześkami, mamy nasze i mam nadzieję, że Państwo też się podzielą w komentarzach małe grzeszki, czyli takie rzeczy, które trochę nam przeszkadzają albo my coś złego robimy, ale wybaczamy ostatecznie, więc Remigiuszu opowiadaj, co wymyśliłeś?
Ja powiem, ale to też z taką odezwą. W związku z tym, że faktycznie odnajdywanie tych takich delikatnych grzeszków, które się popełnia, nie jest takie proste, to ja mam do Państwa pytanie, jakie to z Waszej perspektywy my grzeszki popełniamy obaj? I będziemy może mieli łatwiej potem, nie pytać o to?
Wytniemy to.
Dlaczego? Przecież Państwo na pewno powiedzą nam fajne rzeczy.
Nie, nieprawda, to nie będzie miłe.
Nie wycinaj. Dobrze, proszę Państwa, moja historia dzisiaj jest bardzo bieżąca. Jako, że jestem ostatnio oddanym wyznawcą ćwiczenia na siłowni i oddaję się temu już prawie od roku i robię to 4 razy w tygodniu i z reguły spotykam się z trenerką na tej siłowni i ona mi naprawdę daje ostro w kość, ale od czasu do czasu tak się zdarzy, że terminy nie pasują, więc ja idę na siłownię sam, dostaję od mojej trenerki listę ćwiczeń i staram się te listy wykonywać, ale mój grzeszek jest taki w tym zakresie, że nigdy nie idę na całość, jak jestem sam. Że za każdym razem, kiedy wracam sam z siłowni, to jestem odrobinę bardziej wypoczęty niż jak jestem z trenerką. Trenerka naprawdę daje mi ostro w kość. Ja sobie trochę odpuszczam. I wiem, że tak nie powinno być i wiem, że powinienem, właściwie jak jestem sam, to powinienem ostrzej siebie traktować, ale nie mogę. Muszę być dla siebie łagodny od czasu do czasu i to niewątpliwie grzeszek jest. Muszę zmienić swój mindset w tym zakresie. Więc tak to, proszę Państwa, u mnie wygląda. Jestem ciekawy, jak u Was przy ćwiczeniach. A Ty, Borys, jakie Ty grzeszki popełniłeś ostatnio?
Ja jestem zbyt obowiązkowy, nie żartuję oczywiście. Ja też się zastanawiałem, co jest coś takiego, co za łatwo wybaczam pewne rzeczy. No i doszedłem do wniosku, że w sumie jest taka rzecz, którą lekceważę. To jest może dobre słowo, może wybaczam. Czyli jak gram na SteamOS, czyli na Linuxie, czyli na handheldzie, to jak jest jakiś problem z grami, czyli na przykład trochę słabo chodzą, są spadki klatek, no to tak macham ręką. Wiadomo, no to tak. Po to z gry przystosowane na komputer, na Windowsa, to na takim małym sprzęcie i na Linuxie, to ma prawo się tam źle chodzić, nie? I nawet to, jak to są takie rzeczy, które... No wiem, że to jest, że to jest problem Linuxa, czyli na przykład czasami mam tak, że migotają tekstury w niektórych grach. Nie jest to raczej jakoś specjalnie częste, ale w szczególności w grach poza Steamem, nie? Czyli w Red Dead Redemption na przykład miałem taki błąd, że tam migotały tekstury, ale że tam szło 55 klatek było, to przymykam oko. I złapałem się na tym, że jak gram jakby poza komputerem stacjonarnym, czyli właśnie na SteamOS, to no to tak nie, aż mi to tak nie przeszkadza. Jak odpalam grę na PC, to trochę człowiek inaczej na to patrzy, muszę przyznać.
No, rozumiem. Twoje uwielbienie do grzebania w systemach i do Linuxa jest zbyt duże, żebyś zauważył grzeszki Linuxa.
Ja to widzę. Ja widzę, że tam są problemy, ale tak trochę je... Mówię, a nie szkodzi. No, to oni się cały czas rozwijają.
Przecież się tak starają. To ja muszę powiedzieć, to też sięgając po grzeszki, to ktoś mi jednak zwrócił uwagę w komentarzach. To byłbym w ogóle zdziwiony, gdyby państwo nie zwracali uwagi w komentarzach na moje grzeszki. To się zdarza bardzo często. Częściej pewnie niż bym chciał. Ale ostatnio była ta wielka afera z Helldivers 2 i żeśmy o tym opowiadali. Pewnie dzisiaj dopowiemy parę słów. Mhm. Natomiast ktoś mi zwrócił uwagę, że za każdym razem, kiedy się jakieś antykonsumenckie rzeczy dzieją ze strony Nintendo, to ja zwracam na to uwagę, a jak się dzieją ze strony Sony, no to ja to tak trochę pomijam, więc chciałbym powiedzieć, że nie, że to wyraźnie to wydarzenie ze strony Sony jest nadużyciem i to nie jest tak, że to akurat nie jest mój grzeszek, chociaż być może nie wystarczająco intensywnie o tym mówiłem, ale sprawa została załatwiona a propos Helldivers, prawda?
Wiesz co, chyba dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, bo nagrywamy to na przyszłość, ale już o tym rozmawialiśmy. O.
Tak, to prawda, faktycznie. To. Ja jestem. Czas się, proszę państwa, zmienia w sposób niezauważalny z naszej perspektywy.
To prawda. Napiszcie, jakie są wasze grzeszki. Przypominamy, że naszym partnerem są właśnie takie wafelki, a mam tutaj orzechowe. Jeszcze nie jadłem, bo czekam na
jeden
koniec.
Jeden dla mnie jest.
Koniec podcastu, ale jutro lecę na wakacje, to będę miał na drogę. Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
No, panie kochany, jest tak dużo rzeczy, że właściwie nie wiem, za co się zabrać. Tutaj mam całą masę interesujących rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym tygodniu.
Może się pewnie... opowiedz, jak, co się stało, że tak szybko się obciąłeś.
A, no tak, skorzystałem z twojej rady i obciąłem się sam. Właściwie nawet nie poszedłem do fryzjera. Najpierw się obciąłem maszynką, żeby skrócić tylko te włosy do takiego minimalnego poziomu, a potem już właściwie bez jakiegoś ogranicznika przejechałem maszynką i teraz co tydzień sobie organizuję takie spotkanie z maszynką i się golę na zero, prawie na zero, bo tam... Więc tak, ale to tak zdecydowanie bardzo szybko to poszło, na to wygląda. Z państwa perspektywy super szybko. Więc tak, trochę się zmieniłem tutaj. No, i w związku z tym, że ja mam bardzo dużo mam historii do powiedzenia i państwo pewnie się zorientowali, że nas nie było w zeszłym tygodniu, dlatego były dwa materiały takie z pytaniami i z odpowiedziami. Państwo się zorientowało, prawda? To nie, żeśmy zapowiadali.
Myślę, że tak. Po drugie, dla mnie szokiem, że się tak dobrze oglądały te materiały. Lepiej niż tematy, jak wymyślamy jakieś. To może trzeba po prostu...
Regularne Q&A robić?
Regularne, tak. Zastanawiam się, i tak ja przeglądam te komentarze na streamie. Zawsze czytam komentarze, to zawsze można wybrać jakieś takie ciekawe do... Raz na miesiąc zrobić na przykład.
Ja jestem fanem zdecydowanie takiego prowadzenia podcastu, gdzie mamy ten swój temat przygotowany, natomiast nie mam takiego poczucia, że ten temat musi być jakiś ultra długi, bo zawsze mamy jakieś rzeczy do powiedzenia. Ja ostatnio odpuściłem sobie robienie przeglądów tygodnia na moim drugim kanale, takich growych, i w związku z tym mi się tutaj też zbiera takich dodatkowych historii do powiedzenia. Więc też będę o tym opowiadał. Jestem jak najbardziej za tym, żeby od czasu do czasu parę pytań od widzów gdzieś tam tutaj pasować w ten nasz materiał. Ale zanim ja zacznę opowiadać swoje historie, bo jest ich co nieco, to jestem ciekaw, jak tam ci się wakacje udały. Fajnie było?
O, świetnie. Świetna pogoda. Proszę państwa, byłem na Sardynii. Byłem w dwóch miejscach, w takiej części wschodniej tej wyspy, bo to jest bardzo duża wyspa, we Włoszech. I w południowej, Chia ta miejscowość, głównie. W sumie byłem 8 dni, no ale trzeba pamiętać, że 2 dni odpadają, bo to trzeba polecieć tam, więc to tak zwykle ten dzień taki jest, no nie jest w pełni do wykorzystania, chociaż lot powrotny mieliśmy po 18. Pozdrawiam widzów, słuchaczy, którzy wracali razem ze mną, bardzo serdecznie pozdrawiam, znaczy bardzo serdecznie też wracali. Żeby nie było. Proszę dać znać, jak ten Hades na Steam Decku śmiga. Dwójeczka. I więc no to jest tak, że te 2 dni odpadają. Moja żona była jeszcze na takiej konferencji dla, nie wiem jak to powiedzieć ogólnie, bo to jest medycyna obrazowa, to się nazywa?
Okej, nie pytaj.
Ty jesteś ekspertem, to ciebie. No ty w tym wieku to ja już może powinieneś się jakby się
obrazy,
interesować.
Ale... Ja to nie mam nic z medycyną.
USG, kardiologia, jakieś tam, wiesz, takie różne sprzęty, które dają ci obraz i z tego obrazu sczytujesz, wiesz, rentgen na przykład.
No wiesz, boomerskie podejście do, właściwie staroświeckie podejście do lekarzy.
No ale staroświeckie podejście do lekarzy, nie wiem czy wiesz, że ludzie w pewnym wieku, jak się starzeją, to jakby chodzenie do lekarza staje się takim hobby.
Tak, i polecamy Państwu stosować to. Tak, polecamy Państwu stosowanie tego hobby, polecamy badanie się, proszę to robić. No ja niestety za głupi jestem, żeby stosować tę mądrą zasadę w życiu.
No to jeszcze przekonamy cię, Remik, już. Regularnie, przynajmniej co roku robić sobie badania wszystkie.
No to zobaczymy.
Wiesz, ile kosztuje, bo sobie sprawdzałem, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, bo ja robię sobie co roku badania krwi, żeby ci przyjechała pani, czy tam pan, nie wiem, ktoś tam przyjeżdża z tej diagnostyki i zrobił badanie. Chyba 50 zł kosztuje.
Naprawdę?
O, ja no, znaczy ekstra do badań, nie? No bo same badania też swoje kosztują, żebyśmy tutaj nie gadali. Więc tak, no ale jak się boisz igły, no to co ja mam zrobić? Więc to 2 dni na te loty, 3 dni ta konferencja była, więc ja przez 3 dni tam sobie trochę spacerowałem i się trochę byczyłem, grałem sobie, przeszedłem indykę, zaraz to Państwu o tym opowiem, i grałem w Mario i w Hollow Knighta troszkę, ale to jest trudna gra, muszę więc bardziej być skupiony, piłem sobie kawkę i jadłem focaccię, więc, no i 3 dni mieliśmy takie turystyczne, dosyć mocne, więc się wychodziliśmy, no tak wiesz, średnia tam 21 tysięcy kroków i 40 pięter, więc no tak po jednym dniu byliśmy w takim kanionie, który nie pamiętam jak się nazywa, bo ja nie pamiętam, ale to jest taki hardkorowy kanion, jeden z najgłębszych w Europie. Bardzo fajna wycieczka, bo pojechaliśmy tam rano, byliśmy tam chyba, tam mieliśmy z 2 godziny jazdy chyba do niego. Byliśmy tam na 10:00.
Nie, wrzucałeś zdjęcia na Instagrama?
Coś tam wrzucałem, ale z tego kanionu nie wrzucałem, bo to takie nie było. Pojechaliśmy, to było tak, 9 stopni. Chmura taka, mokro wszystko. W chmurze wszyscy jest, no bo to góry, nie?
Jasne.
W chmurze. Wracaliśmy, to był taki upał, tak lał się żar po prostu z nieba, więc tak mieliśmy roller coaster po prostu pogodowy. Ale bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Byliśmy też na takiej plaży, coś tam, Costa Luna.
Powinieneś sobie zapisać
nazwy. Ja zawsze zapominam, jak się te rzeczy ja Państwu na streamie, zapraszam na streamka dzisiaj o 11:00. Odpalę Google Maps, to będę wiedział, gdzie byłem. Mam tu też stertę paragonów. Proszę, stertę paragonów. Ale historia ciekawa jest, bo wracaliśmy sobie z wycieczki. W czymś takim byliśmy, co się nazywa tutaj, ja mam tutaj napisane, jak to się nazywa, Porto Flavia. Porto Flavia to jest port, jak sama nazwa wskazuje, i to jest port taki przemysłowy, stary, już zamknięty. I on został tam wybudowany 1920 któryś rok, czy jakoś tak, żeby transportować, bo tam się wydobywa cynk, srebro, minerały różne w ogóle, więc z taki, wiesz, no Włochy przemysłem bardzo mocno stoją i wydobyciem różnym. Więc wcześniej, przed wybudowaniem tego portu, było tak, że przyjeżdżał statek, przez 30 dni go ładowano tymi różnymi rzeczami, bo trzeba było to robić tam na jakichś osłach czy koniach, te wszystkie rzeczy tam zwozić do tego statku, bo to jest bardzo górzysty teren.
Okay.
Sardynia to jest taka wyspa niezwykle górzysta. Więc to było trudne, a po wybudowaniu tego portu i zrobieniu takiego systemu, że ten port jest wybudowany w skale i w skale są wykute silosy, ogromne silosy między jednym piętrem a drugim piętrem tego portu. Tutaj wjeżdżają tam, nie wiem, srebro wjeżdża i do jednego silosu, który jest wykuty w skale, właściwie no za pomocą dynamitu głównie, to srebro jest magazynowane, a na dole jest taki taśmociąg i tym taśmociągiem jest to wrzucane do tego statku, który tam czeka. No i zamiast jeden statek na 30 dni, to jeden statek dziennie można było
obsłużyć,
tak. Jaki to jest, jak to widać, że takie duże inwestycje, bo idziesz tam, to jest potężna inwestycja. Tam, wiesz, tysiące ton się mieszczą tam wszystkich tych minerałów i rud i myślisz sobie, kurde, jak to zmienia okolice, teren, całą wyspę, nagle, że pojawiają się ogromne pieniądze, ludzie mają pracę, że coś takiego, ten przemysł i tam w ogóle, to pan przewodnik powiedział, że przez całą działalność tego portu zginęła tam tylko jedna osoba podczas czyszczenia silosu, jeden robotnik no, spadł i się zabił, nie? Więc ciekawa rzecz, że tak widzisz, że ten, widzisz taką rewolucję przemysłową, że ktoś wpadł i to jest fantastyczny pomysł, bo w razie jak nie wiesz, coś się dzieje, nie wiem, sztorm na morzu, żaden statek nie może przybyć, to prace kopalni nie są stopowane, bo masz ogromne silosy na to wszystko. Znowu coś się dzieje z kopalniami, nie wiem, jakiś, wiesz, jest jaki, jak to się nazywa, że tam zawał jest na kopalni i ludzie zamiast pracować, to muszą wszystkich ratować, kopalnie stoją, to jest zapas tego, więc statki mogą być napełniane i cały ten biznes działa. No, tak jak się na to patrzy, to tak niesamowicie. No, aż mi się tak to trochę CPK przypomniało.
Tak pomyślałem, że to jest twój głos wsparcia dla Centralnego Portu.
Że może to jednak, że to fajnie, fajnie, inwestycje fajne są, w szczególności jak są mądre, to jest, że tam idziesz po tym i to są proste rozwiązania, ale w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i super. Jeszcze co ciekawe, tam jest taki prąd, że jak statek odpływał, to płynął z prądem, więc ciężki, napakowany statek miał łatwiej odpływać. Nie?
Bardzo widzę, wszystko tam jest dopasowane. Bardzo
pan wszystko, tak, pan wszystko opowiedział. Porto Flavia. Flavia to jest Bambino. Właściwie to ja tu państwa zapomniałem przywitać prawdziwie po włosku. Buongiorno. Porto Flavia to, jest córka tego projektanta, który to projektował. Bambino, tak, dziecko. Więc,
bardzo ładnie, bardzo ładna
tak,
historia.
Więc i też Sardynia to jest takie miejsce, gdzie jest niesamowicie dużo urokliwych plaż. Gdzie pojedziesz, to mówisz, że rany boskie, jak tu pięknie.
I góry, i plaże, wszystko w jednym miejscu.
No właśnie, dlatego, że masz i góry, i plaże w jednym miejscu.
Jak żeście się dostali tam na miejsce?
Samolotem z Poznania lecieliśmy, tak, z Ryanairem.
I tam jest port lotniczy także w tym miejscu?
Nie, dwa są na północy i na południu. A to jest duża wyspa, no to jest tam 200 kilometrów? Jeszcze wiesz, no to jest, tak się mówi, 200 kilometrów to jest może niedużo, no ale przez to, że to jest bardzo górzysty teren, no to długo się jedzie. Z jednego do drugiego miejsca tam, no długo to trwa. My tam nie poruszaliśmy się, tak jak mówię, tylko po tej południowej części wyspy. Ale to zawsze to tam 2 godzinki, żeby gdzieś dojechać.
Mówiłeś 9 stopni, ale tam jest chyba cieplej niż u nas, nie?
Nie, to tylko raz było 9 stopni w górach, żeby nie było wątpliwości. Tak, to było bardzo ciepło, było ponad 20 stopni. Woda, ja się nie kąpałem, mimo że sobie wziąłem strój do kąpieli, no to woda była taka, że jako, że to jest wyspa, to trochę wieje. Nie wiem, czy taka jest specyfika wszystkich wysp, ale tak mi się kojarzy. Więc no tak idziesz, wiesz, jak jest super gorąco, to nawet jak jest chłodna woda, to fajnie się wykąpać, bo się ochłodzisz. No ale jak jest taka przyjemna temperatura i trochę wieje tak, że cię chłodzi, no to jak myślisz, żeby sobie wejść do takiej lodowatej wody i wyjść, jeszcze cię przewiało, to tak, nie miałem takiej potrzeby, jakoś specjalnie nie musiałem nikomu zaimponować tutaj, że się w zimnej wodzie będę kąpał, więc...
No pewnie.
Ale i wracaliśmy z jednej wycieczki, Remigiuszu, i ja mówię, o, patrzę na Google Maps, bo nic nie jedliśmy, jakaś pizza i wygląda całkiem nieźle, bo to nie jest takie proste. Ja byłem drugi raz we Włoszech, więc i to byłem najpierw w północnych Włoszech, a teraz w Sardynii, więc może w Neapolu jest inaczej, ale nie jest tak prosto w tych miejscach, w których ja byłem, znaleźć dobrą pizzę. Nawet bym powiedział, że to jest rzadkość, że ta pizza jest nijaka. Taka polska, zwykła, osiedlowa, nic specjalnego. I znaleźliśmy taką pizzerię, która tylko ma pizzę na wynos i zamówiłem 2 marynary i zapłaciłem za to 7 euro. No normalne, znaczy tam nie masz wyboru rozmiarów, nie? Po prostu masz rozmiar pizzy i one były takie standardowe, jak w Polsce dostajesz, nie wiem, normalną pizzę i no 15 zł za pizzę, to muszę przyznać...
Tak pomyślałem, że to niedużo.
Z 10 lat temu chyba płaciłem ostatni raz. Więc byłem trochę zszokowany. Oczywiście to jest tylko tak w ramach wyjątku, bo normalnie no to minimum 7 euro za jakąś taką marinarę, margheritę, no to musisz zapłacić raczej troszkę więcej, a w tych dużych miastach, no to już tam, wiesz, to ja, 10-15.
Nie robiłem porównania, to też się nie wydaje jakaś wysoka cena, jak w Polsce, w ogóle jak to już obszernie ten temat poruszając, jakie porównanie cen tam jest i do Polski? Gdybyś to miał na złotówki przeliczyć, podobnie, tak?
W ogóle wszystkie rzeczy? Mhm. Bardzo podobnie. Trochę, to tak trochę bym powiedział, że jakbym pojechał na wycieczkę do Warszawy.
No w tym, okay, myślałem, że nawet powiesz, że wręcz taniej.
Kawa tania, pizza tania, lody... Lody, w ogóle lody, o Boże. No, przepraszam, nie loda. Gelato.
Okay.
To może by się obrazili ci Włosi za to, jakbym to nazwał lodami. Gelato. No to fantastyczne. To jest we Włoszech, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że praktycznie wszędzie są świetne lody. Gdzie nie byłem, a w szczególności pistacjowe w tym roku. Pycha. Jezu, jakie oni mają dobre lody. Jakie to za... Idziesz do jakiejś budy gdziekolwiek i są wyborne. Są wyborne. Kawa wszędzie mniej więcej taka sama, bardzo dobra, więc...
Okej, okay. Czyli udany wyjazd.
Udany wyjazd, piękne widoki, trochę się wyleżakowałem, znaczy nie wyleżakowałem się, tylko wybyczyłem się, trochę odpocząłem, trochę sobie pochodziłem. Jednak, tak też rozmawialiśmy trochę z żoną o tym, co my lubimy na wakacjach, co my nie lubimy, bo mieliśmy taki wylot. W zeszłym roku byliśmy na parę dni na Rodos. Mhm. To w sumie stwierdziliśmy po roku, że nie podobało nam się. Po pierwsze, Grecja to jest syf i smród. Takie ja mam doświadczenia. Byłem i na wyspach, i na kontynentalnej. Syfiarska jest Grecja po prostu strasznie. Nam się nie podobało. Po drugie, jednak lubimy ciekawe wycieczki. Takie długie, na przykład całodniowe wycieczki i bardzo... O, właśnie, pierwsza z tak brałem, bo dostałem od żony prezent w postaci bukłaka, 2,5 litrowego,
musiałem trochę zadziałać, żebym sobie przypomniał, co to jest taki bukłak. To bardzo
turystyczny, jest, proszę Państwa, taki worek na wodę z rurką, że się pije. Świetnie się sprawdza, no, dużo fajniej niż po prostu butelka, więc to też się świetnie sprawdziło, plecak mi się świetnie sprawdził. Za dużo rzeczy spakowałem. Już mam nauczkę. No, bo na przykład skarpet za dużo, bo w ogóle nie korzystałem ze skarpet praktycznie. A jak korzystałem, to wiesz, my mamy taki patent, że jak wynajmujemy sobie jakieś mieszkanie, jakieś tam gdzieś, to wynajmujemy takie z pralką. Okay. Żeby po pierwsze, nie przywozić brudnych rzeczy, żeby od razu prać, żeby to nie śmierdziało. I moja żona bierze takie chusteczki do prania. W Rossmanie to można kupić. To jest po prostu taka jak chusteczka, no wiesz, taka jednorazowa, nie? Higieniczna. Okay. I to jest nasączona tam rzeczami takimi jakimiś, no tam proszkiem do prania, że wrzucasz to do pralki i normalnie się piorą rzeczy elegancko, ale zajmuje to bardzo mało miejsca. Więc możemy sobie takie coś, kilka takich zabrać i sobie na miejscu prać. Wracamy z gór, to wszystkie rzeczy od razu do prania i dzięki temu, no na przykład można mniej rzeczy brać. Przede wszystkim. No i też nie śmierdzą ci te rzeczy. Nie musisz magazynować rzeczy albo brać ze sobą z powrotem. Ja do Polski przywiozłem jedne brudne majtki.
Dziękujemy za tą informację bardzo.
Miałem je na sobie.
Okej, tego się nie spodziewałem. No.
Więc wiem, że mogę jeszcze mniej ze sobą zabrać, bo jeżeli jest pralka, nie, no to super. Mm. To jest fajna rzecz. No ja proszę Państwa, kto mnie śledzi na Instagramie, to ostatnio wrzucałem taki filmik gościa, który ma Excela do pakowania. Poczułem, że to bratnia dusza, naprawdę. Że on tam ma Excela, co mu zapełnia, jaki plecak, wszystko obliczone.
Okay. Doskonale. Ty często chyba apartamenty wynajmujesz, w sensie mieszkania takie.
Tak.
I to do tej pory uważasz, że to jest dobre rozwiązanie? Dobrze się to sprawdza?
Na wakacje? Mhm. Tak, super. No, to fajnie, bo możesz sobie, wiesz, no, my robimy takie kombo, że lecimy, wypożyczamy samochód i sobie jedziemy, gdzie chcemy, nie? No i teraz mieliśmy tak, że mieliśmy dwa apartamenty tam, bo dwa dni spaliśmy w innej miejscowości, potem resztę w innej. Mhm. I po pierwsze, można znaleźć naprawdę fajne ceny. Jak masz samochód, no to, no, pytanie, co oczekujesz, nie? No bo my patrzymy, żeby mieć ładny widok, w miarę czysto i no nie musi być przy plaży czy coś, nie?
Okej.
Więc to spoko, a tak to no tak, no to nie wiem, Nie wiem,
ale pewnie też nie było za dużo turystów. Z dużym wyprzedzeniem musieliście tą wycieczkę sobie zorganizować? Ile mieliście czasu?
Nie musieliśmy. Te ceny są, no wiesz, no
nie, nie chodzi mi o ceny, raczej o dostępność miejsc.
Nie, to bez problemu. No ale to w maju lecieli. No, teraz lecieliśmy. Nie,
no, wczoraj wróciłem.
No, więc okay. Nie było dużo, ale widać, o Boże, widać po ilości parkingów, ilości knajp, ilości wszystkiego, infrastruktury, że tam w sezonie to jest mordor po prostu.
No, to jest ostatnie miejsce, do którego bym się chciał wybrać w sezonie, to prawda.
To jest takie, że ojej, że tam naprawdę dużo ludzi przyjeżdża.
No. Ja rozważając wszelkie wyjazdy, to oczywiście jestem skazany na okres wakacyjny, no bo dzieci, ale myślę sobie, że w zasadzie wybrać się w maju, zwłaszcza na taką majówkę, to może nie być taki zły pomysł. Nawet z dziećmi, jak tam opuszczą parę dni szkoły, to przecież nic złego się nie stanie.
Pamiętaj, że rodzice, ja pamiętam, jak w młodości byłem, że jak chodziłem do liceum, to czy to było liceum, czy to było, nie wiem, chyba liceum, że mój znajomy... że sobie na 2 tygodnie go nie ma nagle, nie? Pojechał sobie na wakacje z rodzicami. Czy to było podstawówka? Jakoś tak, mniej więcej. No i on się śmiał, że no, rodzice dzielą się na takich, którzy uważają swoje dzieci za głąby, które nie nadrobią tych 2 tygodni, na tych, które uważają, że dzieci są mądre i nadrobią bez problemu. I on powiedział, że jego rodzice uważają, że on jest mądry.
I no to jest bardzo dobrze tak rodziców wkręcać. Okej, dobrze. Dobrze, to teraz ja ci opowiem, bo jako, że ciebie nie było, to nie jesteś pewnie nie na bieżąco, być może jakieś takie najważniejsze informacje tam miałeś okazję poznać, ale to ci powiem, że chyba największa rzecz, jaka się wydarzyła, ale to chyba już byłeś, Microsoft zamyka studia. To jest coś, co pewnie gdzieś miałeś okazję usłyszeć, może nawet jeszcze byłeś w Polsce wtedy, kiedy się zaczęło to robić. Wydaje mi się, że coś, żeśmy wstępnie rozmawiali na ten temat. To była dosyć taka interesująca informacja i taka sensacyjna też bardzo, bo to nie jest pierwsza taka korporacja, która sobie przestaje radzić z ilością studiów, jakie kupiła. Wcześniej był Embracer. Embracer już bardzo regularnie się rozstawał ze studiami, rozwiązywał i tam bardzo dużo ludzi zostało zwolnionych. Teraz Microsoft dołączył do tej grupy, co oczywiście było Microsoftowi uznane za znacznie gorsze przewinienie, bo Microsoft jednak przez jakiś czas tam budował sobie zaufanie i był taką firmą, która być może błędnie, bo to jest jednak korporacja, ale był uznawany za przyjaznego i graczom.
Nie zgodzę się z tym. No Microsoft ma na koncie zamykanie znanych growych studiów, na przykład Lionhead. Jest taka historia z zamknięciem Lionhead. Teraz została powtórzona w artykule przez Eurogamera. Zresztą polecam ten, ja podlinkuję Państwu ten artykuł, który dosyć jasno tłumaczy to tak naprawdę, co się dzieje. Lionhead to było studio, które robiło Fable, no i oni im kazali zrobić to Fable online. No i okazało się, że to w ogóle nie potrafią ludzie robić tego online, no bo to... Więc utopiona kasa, odgórna, bardzo bzdurna decyzja zrobienia jakiejś gry, która w ogóle nie pasowała do studia, po czym no, zamykają studio i dziękuję, do widzenia.
No to tu jest bardzo podobna historia, zaraz ją opowiem. Mogę się zgodzić, że Microsoft w swojej historii robił wiele rzeczy i Lionhead Studio to nie jest jedyne studio, które miał problemy w związku z tym, że było podległym Microsoftowi. Natomiast przez ostatnie lata miałem takie poczucie, że oczekiwania wobec Microsoftu wzrosły. Być może one zupełnie te oczekiwania nie miały racji bytu. Tak czy inaczej jakąś tą sensację wzbudziło. Historia podobna była w przypadku Arkane Austin. To jest studio, które robiło Redfalla. Tylko, że jakby pomysł na Redfalla to nie pochodził z Microsoftu, to był pomysł Bethesdy, ale scenariusz jest dokładnie taki sam, że kazano studiu, które robiło single playery, bo oni robili Dishonored, zrobić grę usługę. Nikt tam tej gry usługi nie chciał robić. No i ostatecznie nie wyszło to zupełnie. To też taką ciekawostką jest dodatkową, o czym wcześniej nie mówiłem, ale to też są takie informacje gdzieś tam za kuluarów, że bardzo dużo ludzi się zwolniło w trakcie procesu tworzenia tej gry, bo im nie pasowało to, że muszą robić coś, na co nie mają ochotę. Więc ostatecznie nawet tam wielu takich wieloletnich deweloperów nie zostało w tym studiu. No i ono tak czy inaczej zostało rozwiązane. Oni mieli chyba albo robić, albo współuczestniczyć przy projektowaniu Marvel's Blade. I ja nie wiem, jak ostatecznie...
Współuczestniczyć.
Współuczestniczyć, bo nadal ten projekt jest prowadzony.
Lion.
Lyon. Więc ten projekt na szczęście chyba jest nadal kontynuowany, tylko że tutaj pewne problemy się pojawiły, więc to studio zostało rozwiązane. Oprócz tego chyba największą sensację wzbudziło Tango Games Works. To są ci ludzie, którzy robili wcześniej...
Hi-Fi Rush.
Tak, bo oni też robili Evil Within z takich dużych gier, natomiast zrobili Hi-Fi Rush. I Hi-Fi Rush to była taka gra, która była uznana za bardzo duży sukces, że była bardzo dobrze przyjęta, zebrała pozytywne recenzje, ale to zupełnie niczego nie zmieniło. Microsoft uznał, że to nie jest firma, która może zagwarantować przyszłości zarobki. I to też jest taka dosyć dziwna historia, no bo Hi-Fi Rush prawdopodobnie by się nieźle sprzedało, gdyby nie było dostępne w Game Passie, bo to normalnie są gry i w Game Passie, i na Steamie, i ludzie kupują i tu. Natomiast to była taka sytuacja, że chyba Hi-Fi Rush zostało ogłoszone w momencie jakiejś konferencji, dobrze pamiętam?
Tak,
że jest w Game Passie, że teraz możecie tutaj grać i to jeszcze chyba dodatkowo ludzi skłoniło jednak do ściągnięcia tej gry na Game Passie, więc poza tym Game Passem pewnie jakieś dochody nie były wielkie i niezależnie od tego... kamera mi się przestawiła, bo to jest w ogóle zabawne. Mam wrażenie, że ty przesunąłeś komputer, czy coś tam na stole,
a mi tak się... Tak, dokładnie, przesunąłem ci kamerę tutaj.
Nie wiem, jak to możliwe w ogóle, co to się... Tak czy inaczej. No, Microsoft zamknął to studio i to wzbudziło najwięcej kontrowersji, bo sukces najwyraźniej nie gwarantuje utrzymania się pod skrzydłami Microsoftu. Kto powiedział, że to jest sukces? Tak. My gracze, nie? Dziennikarze, ludzie, którzy recenzowali tę grę, uznali to za sukces. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia. No potem był wywiad z panią Sarą Bond, ona jest prezydentem Xbox Microsoft. Nie wiem, co to jest za stanowisko, czy to jest prezes, czy to jest... Niewątpliwie podlega pod Phila Spencera, bo Phil Spencer tam nadrzędne zajmuje stanowisko. I ona... To chyba był wywiad albo z PC Gamerem, albo z IGN-em. To dziennikarka, która wypytywała panią Sarę na temat kwestii związanych z Microsoftem, muszę przyznać, że zadawała bardzo dobre pytania. Między innymi zapytała o Hi-Fi Rush i co to jest sukces. I jakby ta pani Sara Bond powiedziała, że to, co jest sukcesem w takim rozumieniu powszechnym, nie zawsze oznacza sukces z perspektywy dużej korporacji. I się próbowała się tam jakoś wybronić, ale to trudno się wybronić w takiej sytuacji, bo jakby o ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że zostaje rozwiązane studio, które miało porażkę jakąś tam i być może ta porażka nie powinna być takim stuprocentowym uzasadnieniem, ale tam jest to zrozumiałe, o tyle rozwalanie studia, które odniosło jakiś tam sukces, przynajmniej z perspektywy takiej, nie wiem, PR-owej, bo finansowej najwyraźniej, nie? No to było takie niepokojące i to też postawiło pod znakiem zapytania obecność innych studiów pod nadzorem Microsoftu, że to, że zrobisz dobrą grę, wcale nie oznacza, że się utrzymasz tam. Mogą cię w każdej chwili rozwiązać, bo ten sukces, który brak sukcesu finansowego nie wynikał z jakości gry, tylko wynikał z całej tej otoczki, jaką Microsoft tworzy, wydając swoje gry. Czyli to, co się dzieje na Game Passie, to, co się dzieje na innych platformach, to ta wieloplatformowość, która była znikoma do tej pory. Więc to ten sukces, który ty byś wyraźnie wskazywał i pewnie on jest przede wszystkim finansowy, to przede wszystkim był podyktowany nie przez dokonania Tango Games, tylko przez pomysły Microsoftu wydawnicze. Więc tak czy inaczej oni zostali zwolnieni nie za swoje przewinienia, jeżeli tego sukcesu finansowego nie było. No.
Ja powiem ci tak, mam wrażenie, że jak już wspominaliśmy w Microsoft, bo Hi-Fi Rush, myślę, że nie mamy wątpliwości, że wielu graczom się to podobało, gra dostała nagrody. W game devie w ogóle nagrody nic nie znaczą. Ludzie o tym zapominają. Czy dostaniesz BAFTę, czy The Game Awards, nic to nie znaczy. Tak naprawdę nic to nie znaczy. To nie jest rzecz, nie dostają gry BAFTę i nagle rośnie sprzedaż. Nie, to się nie dzieje. Peak Hi-Fi Rush na Steamie to było 6 tysięcy ludzi.
No, to nie jest wystarczająco dużo, żeby
to nie jest to dużo. To nie jest po prostu dużo. I okej, moim zdaniem to jest po prostu, jak to nazwać, że jest to błędne dopasowanie gry do platformy. Była to gra, która by idealnie pasowała na Switcha i pewnie byłaby tam absolutnym hitem. No ale nie została wydana na Switcha. My też nie wiemy, ile kosztuje tak naprawdę to studio, więc nawet jeżeli można byłoby uznać, że ta gra na siebie tam powiedzmy zarobiła, no to nie zarabia na studio w dalszych dniach. No to jest smutne, przykre. No to jest korporacja, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na takie zakupy i co się potem dzieje ze studiami, to bardzo często jest tak, że kupujesz bundla, tak jakbyś kupił w Humble Bundle. Kupujesz bundla dla jednej gry i w tą grę grasz, a resztę nie. A w resztę nie, bo już masz, albo cię to nie interesuje. I tutaj trochę też tak jest, że stawiam, że jednak ZeniMax został kupiony dla Bethesdy. Mhm. Może dlatego ZeniMax Online też pod części, a nie dla tych, na pewno nie dla Tango Gameworks. I to jest smutne, i to jest ciężka, ale nie, no nie zapominajmy, że Microsoft to jest ogromna korporacja i jak widzimy, oni za bardzo nie mają planu. Właściwie mają plan. Mhm. Ich plan jest rok do roku zarabiać 20% więcej z gier i to jest po prostu chore i niestety, jeżeli popatrzymy sobie, no, PlayStation ma to samo dokładnie. No, to są korporacje. Popatrzymy sobie na to, jak wygląda teraz rynek, to i Microsoft i Sony będą szły w multiplatformowość. Helldivers 2 stał się najbardziej dochodową grą dla Sony.
To też jest jakiś dodatkowy temat. To chyba jest dobra informacja dla osób, które nie lubią tej ekskluzywności. Ja zakładam, że większość z nas nie lubi ekskluzywności. Chociaż oczywiście są głosy takich wiernych fanów konsol, co w ogóle dla mnie zaskoczeniem, że jeszcze są tacy fanboje skrajni, którzy są gotowi uczestniczyć w wojnach konsolowych, że tutaj Sony trochę ich zdradziło teraz z tej ekskluzywności rezygnując. No, ekskluzywności zawsze były niefajne. Mhm. Pani prezes Xboxa opowiadała o tych planach przyszłych. Najwyraźniej no wszystko jakby skupia się na tym, o czym my żeśmy parę razy mówili, że Microsoft chce mieć jak najwięcej platform, na których może swoją usługę oferować. Oni teraz chyba mają plan startować z jakimś sklepikiem takim z usługami mobilnymi i chcą to zrobić niezależnie od App Store'a i od tego Google Play, więc to będzie jakoś webowo działało, a potem pewnie stworzą jakąś swoją własną aplikację, nie wiem. To chyba jest kwestia tego, jak to prawo zostanie ostatecznie ustalone i jak będą musieli się dzielić dochodami z innymi platformami. Nie mają swojego własnego telefonu, swojego systemu, bo Windows to chyba im tam za bardzo się nie, więc tu mają problem z tym, no ale no najwyraźniej idą w tę stronę, czyli oferowania jak największej liczby platform z dostępnością do tego Game Passa. I taki jest kierunek. Ja nawet nie jestem do końca pewny, na ile Phil Spencer ma udział w tym, bo to pewnie jest kierunek, który został wyznaczony przez Microsoft w ogóle, czyli szefa
Microsoft. Kierunek jest prosty. Macie zarabiać jak najwięcej i tyle. I to już. I wydaje mi się to takie...
Trudno wymyślać cokolwiek innego. To jest jasna sprawa.
No tak, ludzie szukają bardzo często logiki, sensu w działaniach korporacji. Ja to mówiłem, że często jest tak, że ktoś przychodzi i patrzy na listę pracowników i musimy zwolnić 10 ludzi, bo nie starczy nam budżetu. No to ciach, od góry, kto najwięcej zarabia, czyli najlepszych. I to takie historie zna świat. Po prostu, no.
No, to jest... Pewnie, że tak. Jeszcze dodam Państwu w ramach ciekawostek studia, których może nie kojarzycie, bo to w ogóle studia, które były zrzeszone w ZeniMaxie i jest jeszcze Roundhouse Studios. To też jest ciekawa historia, bo to jest taka firma, która wcześniej się nazywała Human Head Studios i oni robili Rune 2 i to strasznie słabo im wyszło. Jakieś mieli ogromne konflikty z poprzednim wydawcą i ostatecznie się rozpadli i zrzeszyli pod Bethesdą jako nowe studio. I to nowe studio robiło jakąś, oni robili jakąś taką grę PvP, VE, czyli podejrzewam, że coś w rodzaju Extraction Shootera albo czegoś w ten deseń. Coś jak ala Tarkov, ale też ostatecznie im tego projektu nie pozwolono dokończyć, bo to się rozsypało. To było w ramach jakiegoś komiksowego uniwersum. No i jeszcze była jakaś tam taka mniejsza firma Alpha Dog Games i oni robili mobilki, robili Duma. To jest jedyna rzecz, nie? No najbardziej chyba szkoda Arkane Austin i tego Tango Gameworks i wokół tego było najwięcej kontrowersji, ale no tak to wygląda. Jak wspomniałem, Embracer też powywalał pieniądze na gigantyczną ilość inwestycji i teraz nie jest w stanie tych inwestycji właściwie spieniężyć. To chyba jest cały czas takie szaleństwo zakupowe, które się zaczęło w czasie pandemii i którego, nie wiem, ktoś uznał, że to będzie cały czas rosło, ta branża w takim zastraszającym tempie jak podczas pandemii, a tutaj zderzenie z rzeczywistością nastąpiło.
Też nie wiem, czy to jest dobra argumentacja, znaczy, czy to jest dobre myślenie, bo skąd my wiemy...
To nie jest dobre myślenie, jakby było to.
Ale nie, w sensie, skąd my wiemy, mhm. że oni nie kupili tego z myślą, że te ileś tam firm trzeba będzie zamknąć.
Być może. Ja też myślałem o tym, jakby zakładając to działanie z premedytacją, które jakby twoją podejrzliwość też potwierdzą do pewnego stopnia, bo myślę, że w ogromnym stopniu także chodziło o marki, które były własnością mhm. tych firm i wokół tych marek można cały czas budować kolejne tytuły i sprzedawać je i tyle osób zatrudnionych dookoła wcale nie jest potrzebnych do tego. Więc Microsoft pewnie łatwiej jest im zarządzać mniejszym zespołem, a poza tym cały czas te zmiany technologiczne, takie gwałtowne, które teraz następują, raczej skłaniają do zmniejszania ilości osób zatrudnionych. Więc tam jest bardzo, bardzo dużo zmiennych. Ja jakby możemy chyba zupełnie spokojnie powiedzieć, że te efekty postpandemiczne gdzieś tam są elementem tej całej układanki, chociaż może i tak jak mówisz, nie jest to najważniejsze w tym wszystkim. No tak czy inaczej Microsoft posypały się te firmy i tam padł strach na pozostałych deweloperów, którzy tam tworzą gry. Opowiadaj, proszę. Myślałem, że już będę zamykał ten temat, ale...
Robienie gier stało się ekstremalnie drogie. Spider-Man pierwszy kosztował 90 milionów dolarów. Coś koło tego, produkcja. Spider-Man drugi, który jest na podobnych asetach, który jest... No nie jest specjalnie dłuższą grą. Nawet bym powiedział, że jest krótszą. Kosztował 3 razy tyle. Tak. Spider-Man 2, tak.
Tak, zgadza się, no.
Więc to jest jakaś... Coś się wydarzyło, że te koszty produkcyjne gier wystrzeliły absolutnie. Że nie da się już tanio robić gier. Że tanio robienie gier kiedyś już było.
I teraz... Może powinniśmy powiedzieć, że nie da się robić tanio gier AAA.
No tak. No tak, no, ale to jak jesteś, wiesz, studiem Microsoftu, to no nie zarabiasz jak jakiś, wiesz, jak podrzędny indyk, bo liczysz na to, że będziesz miał na przykład procent z tego, tylko trzeba cię płacić, jakbyś był AAA robił, no.
Tak. To jakby zgadzam się i to nie jest też jakaś taka nowość, bo już Paweł Sasko, ja często wracam do tej rozmowy z nim i on o tym też opowiadał, że branża AAA to po prostu leci rozpędzona na ścianę i to się musi posypać, bo to te koszty produkcyjne są gigantyczne. No i to też jakby w obliczu tych wielkich kosztów widać ogromne sukcesy mniejszych studiów, które robią AA albo robią indyki. Teraz niedawno wyszła gra Animal Well. To pewnie to jest świeże, bo tak jak byłeś na wyjeździe i ponoć
grałem,
jest w ogóle...
sobie
tak,
grę.
Kupiłeś sobie. I jakie wrażenia? Bo to jest w ogóle ogromny sukces i podobno fenomenalna gra jest pod wieloma względami. Ludzie
ona
bardzo
zajmuje chwalą. 80 megabajtów.
A może 30 nawet. Niektórzy mówili, że ona jest jakieś super mało miejsca zajmuje.
Jak to tam, bo na Switchu chyba zajmuje 80. Nie wiem, musiałbym teraz sprawdzić. Miałem
mniejsza z tego.
Ale...
Mała jakieś, jest, tak
jakieś
czy inaczej.
Jest ekstremalnie mała, no. I... Nie no, spoko, jest super, aż to jest niesamowite, że grasz w taką grę, gdzie tu ja mam ją właściwości, jakieś rysy sprawdzę, ile to zajmuje, czy tu mam jakąś taką informację, nie wiem. No, jest spoko, nie? Ja ostatnio jestem taki, może nie gram jakoś za dużo w te metroidowanie, ale bardzo je lubię, nie? W sensie, że bardziej jestem, jak to się mówi, że jestem praktykujący, ale niewierzący, czy odwrotnie? Odwrotnie, że jestem wierzący w te gry, ale mam mało czasu, więc nie gram tak...
Biernym fanem jesteś. No i to Animal Well też został, to jest gra, która została zrobiona przez jedną osobę i wspierana jest przez youtubera, który postanowił zostać wydawcą takich rzeczy.
Ale ty, Remig, już nie chcesz takich gier. Przecież ty chcesz duże, ja też lubię duże gry. My chcemy God of War'a, Assassina, chcemy Far Cry'a, chcemy duże, chcemy The Last of Us, Uncharted. No.
Pewnie, że tak. Tylko wiesz, ja już trochę ze stoickim spokojem do tego podchodzę, bo jeżeli ja nie zamierzam na siłę walczyć z tymi wielkimi studiami i grać na siłę w gry, które mi się nie podobają albo są źle zrobione, jeżeli coś nie dowozi, to sobie gram w jakąś starszą grę. I nie jestem jedynym, bo żeśmy o tym rozmawiali i są statystyki, które potwierdzają, że gracze lubią starsze gry i coraz więcej czasu zajmują im te starsze gry. Więc jak Ubisoft nie dowiezie Assassina albo nie dowiozą Star Warsy, to ja się nie przejmę za bardzo. Mam w co grać i wychodzą nowe gry. No ten Hades 2, którego ty żeś jeszcze nie testował, też zbiera fantastyczne recenzje. Też to testowałeś? Ale na...
Jasne.
Kurde, no, w końcu na wakacjach byłeś.
Wziąłem sobie Lenovo na wakacje no i sobie grałem. Głównie grałem w Mario Galaxy 2. Mhm. Ale serio, już mi to dużo to jest, no trochę ta gra zajmuje. No ale grałem jeszcze właśnie, w Hadesa sobie sprawdziłem od razu. O! Ważna rzecz. Proszę Państwa, od razu przypomniało mi się. Proszę Państwa, Hades to jest taka akcja, że twórcy Hadesa pod wpływem akcji Łowców Gier i podcastu M Kwadrat, akcji, która ma na celu znormalizowanie cen gier na Steamie, bo ceny gier na Steamie w Polsce to patologia, są zawyżone, są przeliczane po bardzo wysokim kursie. No to twórcy Hadesa, Supergiant Games, obniżyli tą cenę i ja dostałem w ogóle zwrot od Steam.
Tak, słyszałem, różnicę. No, bardzo, bardzo, bardzo tak, fajny
więc
ruch.
Ja, proszę Państwa, to też Państwa informuję, że na stronie Łowców można podpisać taką petycję. Warto, no bo podstawą to jest to, żeby Steam zmienił system zmiany jakby przeliczenia waluty. To jest podstawa, nie? Żebyśmy mieli normalne ceny na Steamie, które są obecnie zawyżone i w PlayStation Store też są zawyżone. I Walking już się tym zajmuje oficjalnie. Poinformowali, że tymi cenami zajmują się i będą je, no będą sprawdzać, co tam się dzieje. Więc na Łowcach można petycję podpisać, podlinkuję wam to, ale też o akcji, no to jest, podlinkuję wam też odcinek podcastu M Kwadrat, więc sprawdźcie sobie, proszę Państwa, a ty, Remigiuszu, mam misję dla ciebie, że jak będziemy na Digital Dragons, to tam będzie przedstawicielka Steama, to ją tam złap i powiedz jej, żeby zmieniła te ceny odgórnie.
Ja nie będę żadnych kobiet łapał, wiesz, bo to już byli tacy. To się fatalnie skończyło.
Tylko poetyckie porównanie.
Dobrze, to spróbujemy. Tak czy inaczej, no to jest kolejna oznaka aktywizmu wśród graczy, która zdaje się być bardzo pozytywna, a nie tylko...
Dziennikarzy, powiedzmy sobie szczerze, nie?
No okej. No, dziennikarze też gracze, zakładam, ale dobrze,
prawda,
niech będzie.
To prawda.
Proszę Państwa, to chyba tak, jeżeli chodzi o Microsoft, to żeśmy opowiedzieli, co się opowiedzieć dało. Mam teraz dla Państwa opowieść trochę innego rodzaju. Gdzieś tam któregoś razu pojawiła się na moim podcaście rozmowa na temat takiego leku, który się nazywa Ozempic. Kojarzysz taki lek?
Nie kojarzę nic takiego. Czy trzeba teraz, że to nie jest porada medyczna, zacząć mówić?
To nie jest absolutnie porada medyczna, bo w związku z tym, że się pojawił, to jest taki lek, który jest ponoć niezwykle skuteczny na odchudzanie i on do tej pory jest stosowany głównie przez elity, przede wszystkim w Hollywood, gdzieś tam od 5 lat, w Polsce to niedawno się pojawiło i to jest taki temat, jako że my bardzo często o różnych dietach, o sporcie rozmawiamy na streamie, na moim streamie, bo to jest dla mnie żywotny problem i cały czas jest jakaś okazja, żeby o tym rozmówić się, to postanowiłem też trochę poszukać informacji na temat tego Ozempiku, jak on działa i czy to jest coś, co ma przyszłość, czy nie do końca. I to niewątpliwie jest coś, co ma przyszłość, bo jest niezwykle skuteczne w odchudzaniu się, a jeżeli chodzi o odchudzanie się, to ludzie bardzo chcą się odchudzać najlepiej szybko i skutecznie i te efekty uboczne, nawet jeżeli one są i występują w tym przypadku, to ludzi nie będą za bardzo nurtować na dłuższą metę, ale w ramach tego poszukiwania, i tu Państwu chciałbym polecić, znalazłem sobie podcast. Jest taki facet, który się nazywa Steven Bartlett, on założył podcast, który zajmował się na początku tylko i wyłącznie biznesem, ale potem to się taki zrobił podcast światopoglądowy, on różnych ludzi zaprasza z różnych dziedzin.
Nie potem.
Nie, to też zapraszam ludzi związanych z dietami, ze sportem, z medycyną. Taki, to jest jeden z najpopularniejszych podcastów na świecie, on się nazywa The Diary of CEO. I tam jest bardzo, bardzo dużo odsłon i bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja tego wcześniej nie słuchałem, nie zwracałem na to uwagi, ale właśnie poszukując informacji na temat tego Ozempiku sobie to wyświetliłem. I ja ci podrzucę potem linki, to najwyżej dasz Państwu w opisie, gdyby ktoś był bardzo zainteresowany tym tematem. I facet zaprosił dwie osoby do rozmowy. Po pierwsze był taki facet, który się nazywa Johan Hari. I to jest amerykański pisarz, dziennikarz, wielokrotny zdobywca bestsellerów New York Timesa. Bardzo dużo książek napisał, niezwykle ciekawy facet. On napisał też właśnie taką książkę o cudownym leku, opisujący ten Ozempik i biorący pod uwagę także to, że jest tam wiele bardzo nieprzebadanych skutków ubocznych, bo tak naprawdę to jest lek, który od 20 lat był stosowany u cukrzyków, że to jest taki lek, który łagodzi wiele objawów i przede wszystkim powoduje spadek łaknienia. I ten spadek łaknienia jest właśnie takim czynnikiem, który powoduje to odchudzanie, bo ludzie wręcz nie czują głodu, a powiedziałbym nawet niechęć do jedzenia, do tego stopnia, że nie są w stanie jeść, mimo tego, że na przykład przez dłuższy czas nie jedli. Dlatego to też jest taki bardzo niebezpieczny lek, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze swoim wizerunkiem. To się chyba nazywa body dysmorphia po angielsku, a to jest bardzo, bardzo obszerny temat. Więc chciałbym Państwa zachęcić do odsłuchania sobie tego podcastu. Ja tylko powiem, że to jest facet, który ten autor, to jest facet, który bierze ten lek. Mimo tego, że wie, jakie są negatywne skutki, jak bardzo jest to nieprzebadany lek. I na podstawie jego wypowiedzi mogę wyciągnąć wniosek, że większość ludzi, jeżeli ten lek trafi do powszechnego użytku, będzie go stosowało. I jest tu dużo, dużo niebezpieczeństw, ponieważ ten lek wpływa na taki ośrodek mózgu, który zajmuje się pragnieniami, a te pragnienia nie tylko się skupiają na głodzie, ale jest też wiele innych jeszcze takich dodatkowych rzeczy.
Czyli pragnienia są nam potrzebne. Ci się nie chce?
Tak, najwyraźniej. No, to się pojawiła taka niechęć do życia, mdłości. Ja no ja też raczej to absolutnie nie zamierzam po to sięgnąć, bo też mam takie wrażenie, że wszystko, co warte jest osiągania, musi i się łączyć z wysiłkiem. Że bez wysiłku niczego nie ma. No ale tam jest dużo przemyśleń jest na temat tego leku i szkodliwości współczesnego jedzenia. Bardzo, bardzo fajne tematy. I on jest takim raczej chyba obrońcą tego leku, mimo tego, że podaje argumenty za i przeciw. Próbuje być uczciwy, ale w związku z tym, że on sam to bierze, to znaczy, że jednak dał się przekonać, mimo tego, że wiedział, znał wiele głosów przeciwko. I jeszcze drugi podcast, którego jeszcze nie odsłuchałem, bo to są takie długie, trzygodzinne rozmowy z Mike'iem Heymanem. On się zajmuje też odżywianiem i zdrowym życiem i długim życiem. I jego wypowiedzi na temat tego leku są bardzo, bardzo negatywne. Tak czy inaczej, to jest niezwykle nieprzebadana jeszcze substancja, ale jestem prawie przekonany, że jak ona wejdzie do użycia codziennego, to ludzie bez względu na skutki uboczne będą to brali. To trochę jak lek na porost włosów, gdyby wymyślili. Bo to jest w tym ogromny biznes. Ludzie chcą to kupować. I na pewno się znajdą firmy farmaceutyczne, które zrobią wszystko, żeby to wpuścić na rynek. Więc proszę Państwa, proszę ostrożnie, jeżeli o to chodzi. No,
myślę, że jest pewna taka naturalna bariera, jak sobie zrobiłem tutaj krótki research. Kuracja kosztuje jakieś ponad 2000 zł miesięcznie.
No to jest tak, to jest niezwykle, ale fakt, że...
Ale jak zaoszczędzasz na jedzeniu, to...
Wiesz co, to jest... Możemy się śmiać, ale ja powiedziałbym, że trochę... Byłem w szoku, słuchając tych materiałów na temat tego leku. Po pierwsze na temat jego skuteczności, która jest potwierdzona, jakby to jest niezaprzeczalne. Mhm. Po drugie, jak wiele negatywnych efektów można sobie racjonalizować, jeżeli chce się osiągnąć ten cel. Jak wiele osób jest gotowych dużo zaryzykować, żeby tylko zrzucić niepotrzebne kilogramy. Więc to jest...
Prawda.
Jakby przeraża mnie to, że tak nieprzebadany lek ma bardzo dużą szansę, żeby do powszechnego użytku trafić, bo on jest dostępny, to znaczy możesz go sobie zamówić. On jest drogi, niewątpliwie, ale to nie jest tak, że musisz, że potrzebujesz jakichś specjalnych recept. To, o czym mówił ten pisarz, to jest, że on sobie może po prostu zamówić to lekarstwo. I to też jakby inny rodzaj problemu jest taki, że to się odbiera ten lek, bo jest ograniczona ilość, więc osoby, które są chore na cukrzycę, które powinny być priorytetem, bardzo często tego leku nie mogą dostać teraz, bo on jest tak kupowany. Po prostu jest natychmiast się sprzedaje, więc bardzo, bardzo dużo osób z tego korzysta. Zakładam, że to jest właśnie takie elitarne na razie jeszcze lekarstwo. Trudno to nazywać lekarstwem. Nazywajmy to środkiem w tym przypadku. Więc proszę Państwa, wykonałem takie wstępne badania i mogę tyle na razie powiedzieć. Miałbym pewnie dużo więcej do opowiedzenia, ale to przecież bym musiał cały podcast o tym gadać, a to nie o to chodzi. Więc proszę Państwa...
Proszę uważać. To jest, proszę Państwa, tutaj misja edukacyjna.
Tak, zdecydowanie. Ja, tak, tak.
Proszę
tak.
Uważać. Jakby tak. Ktoś Wam chciał sprzedać tutaj za 2-300 miesięcznie. I to jeszcze trzeba sobie wstrzykiwać to.
Tak, bo to są 4 dawki na tydzień starcza. Bo to jest taka substancja, która powoduje, że mamy poczucie nasycenia. To jest coś, co się w naszym organizmie utrzymuje przez bardzo krótki czas. W zależności od tego, jacy jesteśmy, to czasami to jest 15 minut, czasami to jest godzina, ale to jest bardzo takie niestabilne. Natomiast ten zastrzyk powoduje, że przez tydzień nasz organizm działa na takiej zasadzie, jakbyście byli tuż po zjedzeniu posiłku bardzo obfitego. I stąd ten zanik pragnień. Ale też robili jakby sekcję zwierząt, którym podawano ten lek i się okazało, że tam wpływ na mózg i to, jak ta substancja po całym mózgu się rozlewa, może przynieść bardzo, bardzo nieprzewidywalne skutki. Ale no jakby w drodze do odchudzania albo do porostu włosów, to ludzie są gotowi bardzo wiele ryzykować. Więc proszę Państwa, to na razie to ten temat zamyka. Uważam, że jest ciekawy tak swoją drogą i dlatego o tym opowiadam. Ale by przejść trochę do takich luźniejszych opowieści, jeżeli mi pozwoli, bo wiem, że żeśmy strasznie się rozgadali. Tutaj jest, czy ja mam jeszcze czas, żeby jeszcze poopowiadać wstępniaczko?
Może trochę krócej tym razem. Państwo będą siedzieć w samochodzie przed dłużej pracą i poczekają, aż skończysz.
To ja życzę Państwu korków w najbliższy czwartek.
Nie,
to już z takich luźniejszych i miejmy nadzieję krótszych opowieści. Proszę Państwa, jest taki serial na Apple TV i nazywa się Sugar. I to jest opowieść o detektywie. To jest bardzo taka staroświecka opowieść o facecie, który szuka zaginionych osób i ma taki bardzo, bardzo charakter starych, starych filmów. Zresztą ten bohater uwielbia oglądać stare filmy. Gdzieś tam właśnie są detektywi, gdzie są policjanci, gdzie są takie to się nazywa noir, taka kategoria. I to jest bardzo, bardzo taki staroświecki, archaiczny sposób nakręcone. Są wydarzenia, ale oprócz tego jest taka narracja. To mi się kojarzy z jakimś takim bohaterem opowieści detektywistycznych, tylko teraz wyleciało mi z głowy. To Chamberlain pisał. Była taka opowieść Żegnaj laleczko. I w tej opowieści i w innych taki był ten sam detektyw, wielokrotnie się pojawiał. Wyleciał mi z głowy, jak się nazywa ten detektyw, ale to jest taki właśnie styl, taki bardzo staroświecki. Taka opowieść skupiona...
Oglądałem pierwszy odcinek.
Sugar?
Tak. I jest fatalny. Znaczy, to jest tak zły, grafomański i niespójny, że tego się nie da oglądać. My ledwo co z małżonką dokończyliśmy ten pierwszy odcinek. Ja nie pamiętam, kiedy oglądałem coś tak złego.
No to ja się z tobą tutaj zupełnie nie zgadzam. No, bardzo mi się podobał cały sezon. Jeszcze ostatni odcinek dzisiaj jest w tym tygodniu jest w piątek, więc czekam na zamknięcie. To będzie ostatni odcinek. I ja to jest, dla mnie to jest tak, że ja z reguły, kiedy polecam coś do obejrzenia, to bardzo często wiem, czy to jest... To tutaj będzie się trochę kłóciło z opinią Borysa, ale ja wiem, jeżeli coś jest słabe, ale po prostu sprawia przyjemność. Natomiast moim zdaniem ten serial jest bardzo dobry pod wieloma, wieloma względami. Sposób, w jaki jest ta historia opowiadana, niezwykle mi się podoba. I jest tam kilka zaskakujących zwrotów akcji. Polecałbym Państwu nie czytać nic na temat tego serialu, żebyście się dali zaskoczyć. Ja być może moje spojrzenie na ten serial jest skrajnie inny niż Borysa, bo ja uwielbiam takie detektywistyczne opowieści z takim stylem opowiadania historii, który może podchodzić pod grafomaństwo, ale nie jest zbyt częsty dzisiaj, nie wykorzystuje się takiego stylu zupełnie.
Bardzo w ogóle to jest taki, po tym pierwszym odcinku, no bo więcej nie oglądałem, ale to jest taki w stylu noir, do tego bardzo mocno i super bezpośrednio nawiązujący do wielu kultowych filmów czy seriali. Mm-hmm.
Tak, tak, bo to jest jakby bohater się przyznaje do tego, że on... rozumuje przez pryzmat tych starych filmów i ci tacy klasyczni bohaterowie kina lat, nie wiem, 30., 20., to jest dla niego wzorzec zachowania. I dlatego on się zachowuje w taki specyficzny sposób, gdzie tam rycerskość ponad wszystko. To jest coś, co mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobało. Film ma 10 tysięcy ocen na IMDb i to jest... Powyżej 7 jest oceniany. Spodziewałem się, że będzie więcej. Mój zachwyt tym filmem być może jest przesadzony, ale raczej pozytywne są opinie na temat tego serialu. Więc ja się bardzo dobrze bawiłem. Ja muszę przyznać, że nieczęsto zdarzają mi się takie seriale już dzisiaj, przy których jestem w stanie spędzić jeden dzień i nie mogę się doczekać ostatniego odcinka. Jak się zabierałem za ten serial, to byłem przekonany, że on już cały jest dostępny. I zachwycił mnie i mnie przypiął mnie do telewizora na cały dzień i bawiłem się doskonale. To jest taka historia, której potrzebowałem bardzo, bardzo mocno. Więc mogę Państwu polecić, nie jestem do końca pewny, czy z czystym sumieniem, bo się w ogóle nie spodziewałem tutaj takiej opinii. Gdyby Państwo byli jeszcze ciekawi, to i to może być dla Ciebie niespodzianka. Film był reżyserowany przez dwie osoby, między innymi przez Adama Arkina, który był reżyserem także The Offer, który Ty bardzo pozytywnie oceniasz, o ile sobie przypominam. Tak. Oprócz niego jeszcze był facet, który się nazywa Fernando Meirales, ale on reżyserował Miasto Boga, czy tam Dwóch Papieży ostatnio, więc jego mniej znam, natomiast tego Adama Arkina kojarzę, a za scenariusz i właściwie za produkcję odpowiada Mark Protasewicz. I on, to jakby jego debiut, jeżeli chodzi o te rzeczy. A oprócz tego jeszcze nowy serial trafił na taki science fiction serial na Apple TV, Dark Matter się nazywa, Mroczne Materie chyba będzie w dosłownym tłumaczeniu, ale jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, też sobie sięgnę po tym jak tego Sugara obejrzę. Bo my do Krakowa jedziemy w niedzielę, prawda?
W sobotę.
No, w sobotę jedziemy. Oś, kurczę, pieczone. To tak długo będziemy? Od soboty aż do wtorku? Nie. To muszę żonę uprzedzić, bo powiedziałem, że w niedzielę jadę. No dobra, dobra.
A, kłamałeś żonę, no to pięknie. No to pięknie, nie wiem, co to z tobą, że najpierw żonę kłamie, to jest właściwie...
No, a oprócz tego z takich małych polecajek, proszę państwa, wyszła nowa płyta Pearl Jam, też się nazywa Dark Matter, dlatego być może mi się skojarzyło i polecam, bo jest bardzo fajna i jest nowa płyta Dawida Podsiadło. Nie wiem, czy ona jest świeża, czy po prostu teraz na nią trafiłem. Teraz lata 20 z kawałkiem.
To już chyba wyszło.
Ale to z tego roku,
jakiś
nie?
Czas temu.
Bo wydawało mi się, że tam parę kawałków jest, które są znajome. Myślałem, że to single były wcześniej. Natomiast podoba mi się płyta. Taka bardzo jest przyjemna, sympatyczna. Dosyć długa,
to już,
tam jest dużo.
To już dosyć, to... Czekaj. To ja ci to powiem
od razu. Okej. Bo to możliwe, że ja po prostu na nią trafiłem, a jak natrafiłem na płytę, która mi się podoba, to państwu opowiem. Nie traktujcie tego jako opowieść o debiucie.
Lata jakimś, 20, czy... to Remigiuszu 2022.
Lata 20 z kawałkiem? Tak się nazywa ta
tak,
płyta.
Płyta się nazywa Lata 20.
To może jest czwarty, inna płyta.
A czwarty album.
Czekaj.
Być może jakiś wyszedł...
Może to jest coś z jakimiś jeszcze...
Wersja. Tak, ja nie wiem, więc to
z 10 maja 2024 i płyta z 22 utworami, 1,5 godziny, więc podejrzewam, że to jest to, co mówisz, że to może być...
wersja, tak?
Tak, że to może być
Taylor version.
Tak czy inaczej, ja na nią trafiłem dopiero tu i teraz i jestem z niej zadowolony. I zamykając już totalnie moje opowieści, to wszedł czwarty sezon, Diablo 4. Miałem okazję ze 2-3 godzinki dzisiaj pograć i na razie 2-3 godzinki są sympatyczne. Czytałem opinie, że są pozytywne, ale to nie da się ocenić Diablo, bo to jest taka gra, która, nie wiem, po 10-20 godzinach dopiero daje znać, czy to warto, czy nie warto. Więc powiedziałbym, że ten wstęp jest okej, ale jak to się ułoży dalej, to zobaczymy. Kupiłem sobie też V-Raising i muszę przyznać, że trochę się rozczarowałem, w sensie nie wiem, po tych takich super pozytywnych ocenach nie wiem, czego ja oczekiwałem. Mam problem ze sterowaniem na kontrolerze tą grą, bo tam są taki styl walki jest trochę jak z LoL'a, że wskazujesz kierunek czarów, a na kontrolerze niezwykle trudno to działa. Ja się bardzo przyzwyczaiłem do kontrolerów w takich gierkach. Mhm. Więc, ale to może się przyzwyczaję. To całkiem fajny pomysł, bo to jest taki action RPG z budowaniem bazy.
Grałem we wczesną wersję, jakoś tak mnie nie...
No teraz jest 1-0 po premierze. I uważam, że jest zacna, ale jest gorsza niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że to będzie coś na poziomie Last Epoch, a to trochę co innego. No to... Ale to nie znaczy, że gra jest zła, to po prostu nie musiało mi pasować. I już absolutnie kończę ten wstępniak.
A ja jeszcze nie kończę wstępu. Przeszedłem Indykę. Indyka to jest, proszę państwa, gra rosyjskiego studia, które uciekło z Rosji. I podpisało umowę wydawniczą z 11 bitami. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do moralności, czy co kupić od Rosjan, czy nie, to w Rosji ich nienawidzą. O, może tak to powiem.
Łączy nas nienawiść zatem.
Zresztą ta Rosja, która jest przedstawiona, no nie jest tam specjalnie w różowych barwach przedstawiona. Indyka to jest gra, która jest bardzo oryginalna przede wszystkim. To jest też bardzo źle zoptymalizowana, o czym się bardzo mało mówi.
To akurat
jest
nieoryginalne.
To jest powszechne. To jest gra, która na Lenovo Legion Go chodzi mi poniżej godziny. To nie ma takich gier za dużo, żeby ten tam wszystko na 100% tak ciśnie, więc...
Aha, Boże, nie zrozumiałem, czyli baterii ci starcza na
baterii
mniej
mi starczy
godzinę.
Na godzinę, tak.
Rozumiem,
baterii mi starcza na mniej niż godzinę. Co jest dosyć dziwaczne. No i też takie, wiesz, no od 13 do 40 klatek, no więc tak.
Okej.
Ale przeszedłem, bo się trochę wciągnąłem. Muszę przyznać, że pomimo wielu problemów, jakie ma ta gra takich technicznych, to też mam takie parę razy te rzeczy, które były miały w jakiś sposób wzruszyć albo zaciekawić, no wydawały mi się banalne. Dużo ciekawych patentów, dużo takich zagrywek z graczami, że gra bawi się z nawykami gracza. Przed tam sobie zbieramy punkty i awansujemy i to zupełnie do niczego nie służy. Więcej, gra nam o tym mówi. Mówi tak, słuchaj, te punkty, które zbierasz, nie zbieraj, to do niczego nie służy. I rzeczywiście to do niczego nie służy, co jest dosyć zabawne, bo no, te nawyki, które mamy jako gracze, no to jest takie dość wdzięczne pole do zabawy dla twórców gier. No, ale to w wielu grach już tak było. Trochę tutaj jest filozofii, trochę moim zdaniem trochę banalności jest. Ale muszę przyznać, że się dobrze bawiłem. No niestety też dla wielu, myślę, że to jest ważna informacja dla osób, które chcą kupić tą grę. No ja ją przeszedłem, zaraz, żeby tutaj państwa nie okłamać, powiem ile mi to zajęło. No nie jest to specjalnie długa gra.
Tak, to jest krótka gra.
Ponad 4 godziny chyba tylko. 4,7. No to prawie 5 godzin, ale no dalej to... Ja raczej wolno gram w gry, nie speedrunuję, więc no niecałe 5 godzin. No to nie jest to specjalnie... To tak jak mówię, dla mnie nie ma to specjalnie znaczenia, bo liczy się to, co gra ma do zaoferowania i potrafię się świetnie bawić w grach nawet krótszych, no ale wiem, że dla wielu graczy to ma znaczenie, więc no to... Warto o tym wiedzieć, ale ostatecznie muszę przyznać, że no ciekawe doświadczenie, ciekawa gra, trochę za mało gameplayu, bo to jest jednak taki walking simulator z prostymi zagadkami i tam może z paroma takimi zręcznościowymi elementami, ale jest dość, nie nudzi się, jest skondensowana, chociaż tam parę momentów takich, że widać, że tam pewnie producent z bitów z batem i mówi, nie panowie, 2 godziny to jest za mało ta gra, tutaj trzeba dłużej, coś dłużej trzeba porobić, więc tam pewne elementy takiego chodzenia są wydłużane. Ale polecam, niedługo będzie premiera na konsolę nowej generacji. Może lepiej tam będzie chodzić.
Ja słyszałem dobre opinie na temat tej gry, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię i tą interakcję między żołnierzem a zakonnicą, bo do tego to się chyba sprowadza. Tak. Że to jest fajnie opowiedziane, natomiast jest dużo narzekania na te minigierki, że one są nużące i niepotrzebne momentami, ale to tylko tyle przekazuję, co w recenzji słyszałem. Może nie musisz się z tym zgadzać, czy znaczy, tak tylko
ja
podrzucam.
Ja tam uważam, że ta gra ma swoje problemy, no nie jest to, wiesz... Nie wiadomo, jakie arcydzieło. Jest to ciekawy rzecz. No ja lubię, jak gra mnie czymś zaskakuje. Jak mam coś takiego, dostaję jakiś nie tylko, że jest dopracowany, znany nam od lat gameplay, tylko jest coś nowego, że gracze, że twórcy w jakiś tam sposób eksperymentują. No to mnie też w tej dziedzinie interesuje.
Jak najbardziej. To co? Możemy podjąć temat, z którym żeśmy dzisiaj do państwa przyszli?
Proszę państwa, Ubisoft pokazał pierwszy zwiastun długo oczekiwanej przez graczy i przez Remigiusza również nowej gry z serii Assassin's Creed. I ta gra będzie miała podtytuł Shadows. Dokładnie. Będzie miała premierę w tym roku 15 listopada i co najważniejsze dostaliśmy teraz tylko zwiastun cinematic, bo pewnie na gameplayowy zwiastun poczekamy sobie do prezentacji czerwcowej Ubisoftu. Remigiuszu, oglądałeś zwiastun, jak wrażenia?
Jako, że jest to dzieło Ubisoftu, to ja się nie napinam specjalnie i to chyba nie jest dla nikogo z państwa jakaś niespodzianka. Znaczy to, że ja się nie napinam, może jest niespodzianka, bo ja to lubię jednak na hajpie polecieć, ale już troszkę się wyleczyłem z tego, a może trochę z premedytacją trzymam się na dystans, jeżeli chodzi o silne emocje związane z tym, z przyszłością w ogóle tej marki i gier Ubisoftu. Natomiast tak na zupełnie luźno podchodząc do tego trailera, to... Nie będę za bardzo oceniał jakości samego filmu, bo to trailer to można zrobić, on nie musi mieć nic wspólnego z grą, natomiast historia, którą sugeruje ten trailer, jest dla mnie do przyjęcia, że ona mi się wydaje ciekawa, bo to są, mamy po raz kolejny historię dwóch postaci, którymi najprawdopodobniej będzie można grać zamiennie. Jedna z tych postaci wyraźnie sugeruje taki styl gry cichy i skradankowy, druga natomiast zdecydowanie brutalny. I pasuje to do tych postaci i pomyślałem sobie, że to taka bardzo, bardzo interesująca para, bo dziewczyna najwyraźniej, która przetrwała po jakiejś napaści i ma powód do zemsty, i samuraj czarnoskóry, który najwyraźniej w tej zemście uczestniczył, znaczy właściwie w tym ataku uczestniczył, ale dał się przekonać, żeby jednak pójść inną stroną. I tam nawiązują razem jakiś pakt i próbują się mścić za to wszystko, co się wydarzyło we wstępie do tego filmu. I uważam, że to jest interesująca opowieść, kiedy opiera się na jakiejś relacji dwójki bohaterów. Jaka to będzie relacja ostatecznie, to czas pokaże, ale nie mam się do czego przyczepić. To jest dosyć widowiskowe, fajne i przyjemne, takie jaki trailer powinien być. Obiecuję coś ciekawego, natomiast czy to ciekawe zostanie dostarczone, no to zobaczymy. No to już jest jakby trochę nowogeneracyjny asasyn Ubisoftu, no i może pokażą coś więcej niż do tej pory, może to będzie unikalne na swój sposób. Nie wierzyłbym zbyt wiele, dopóki Ubisoft nie udowodni, że potrafi robić inaczej rzeczy. No to wychodzimy z założenia, że to może być powtórka z rozrywki, ale też możemy chyba spokojnie powiedzieć, że to jest taka produkcja, która raczej spotka się z zainteresowaniem i raczej się sprzeda i że będzie tak trzymana. Będzie trzymała taki poziom jak Valhalla, gdzie ludzie do dzisiaj w to grają i bawią się dobrze. Więc my w takiej bańce ludzi, którzy blisko siedzą gier i trochę na nie narzekają, będziemy narzekali, ale podejrzewam, że to jest taki dla Ubisoftu dosyć gwarantowany sukces. No i tyle wstępnie mogę powiedzieć na ten temat.
Tak, znaczy plotki, właściwie większość plotek się potwierdziła. Chociaż tytuł się zmienił, bo był wcześniej Red, teraz jest Shadows. I no, zapowiada się ciekawie. Ja się zastanawiałem na początku, czy to będą po prostu dwie postacie, które sobie wybieramy na początku, kim gramy i to w jakiś sposób determinuje nasz sposób grania. No bo jasno nam też w takim filmiku, który pojawił się na kanale Ubisoftu, jest pokazane, że jeżeli wybieramy Yosuke, czyli samuraja, no to on jest wielki, potężny, potrafi rozbijać ataki, bloki i zbroje no, przeciwnika.
Siłą fizyczną się posługuje przede wszystkim.
Tak, że jest mocny w walce. No i mamy shinobi, czyli ninja, czyli no, ukrywanie się i takie skrytobójstwo, czyli ta naoe, czy tam jak się to czyta. Zastanawiałem się, jaką stronę to pójdzie, bo o tych dwóch bohaterach mieliśmy już informacje z przecieków od dawna. No i zastanawiałem się, czy to będzie tak, że albo wybieramy sobie na początku, albo fabularnie raz jesteśmy jednym, raz jesteśmy drugim. No z tego, co czytam tutaj w artykułach, które pojawiły się zaraz po premierze, no to my będziemy wybierać sobie na początku, kim będziemy.
Tak, wyciągam
z tej informacji, no ale zobaczymy jeszcze, no na przykład na gry online jest taki artykuł i tak z tego wnioskuję, że wiesz produkcja zaoferuje nam dwa odmienne style grania.
Ale ja bym, to jakby wszystkie opcje są możliwe. Powiedziałbym, że te postacie się jakby widocznie różnią między sobą. Do tego stopnia się różnią, że powiedziałbym, że aż strach nie wykorzystać ich obu w trakcie gry. Trochę mi się przypomina Assassin's Creed Origin i z tym mi się to skojarzyło, gdzie jednak mieliśmy małżeństwo. Bajek się nazywał? Czy
Znaczy grałem bardzo krótko w Origin.
Nie pamiętam, może mi się ale chyba Bajek się nazywał ten facet tam. I że tyle tylko, że te postacie tam praktycznie się między sobą nie różniły stylem walki. Natomiast tutaj wyraźnie jest wskazanie na odmienne podejście i zakładam, że każda z tych postaci może mieć swoje wątki fabularne, natomiast wątki poboczne możemy sobie podchodzić albo jedną, albo drugą postacią. Ja lubię taki pomysł i on mi się podobał w GTA V, mimo że tam oczywiście gameplayowo to tam nie musiało się różnić między sobą. Podobał mi się ten wątek w Assassin's Creed Origin i uważam, że to jest fajny pomysł. On może dostarczać pewnego zróżnicowania gameplayowego. I to jest okej.
Tak jak mówię, no ja nie jestem pewien, który będzie.
Ja trochę gdybam teraz bardziej niż tak mi się wydało, że jak to pierwszy raz zobaczyłem, że to jest jedyne rozwiązanie, ale może być inaczej. Gdyby była tylko jedna z tych dwóch postaci do wyboru, to, no to też jest jakiś pomysł, ale wiesz, nawet ten trailer wyraźnie pokazywał pewną interakcję między tymi bohaterami, że oni jakby uczestniczą w tej przygodzie razem. Mhm. I że właściwie to też jednej rzeczy, żeśmy ważnie nie powiedzieli, że w tym trailerze w ogóle nie widać Assassin's Creed. Widać tylko dwójkę bohaterów, którzy się określają...
Assassin, no wiesz, jakby Valhalla.
No ale tam gdzieś pojawiały się jakieś takie wątki. Wydawało mi się, że w jednym ujęciu ta dziewczyna ma to ostrze, ale to może być ostrze bardziej związane z Shinobi niż z Asasynem. Tak, jakby ja rozumiem to odejście od Asasynów, wiem z czego ono wynika i wszyscy wiemy. Ja tylko zwracam uwagę na to, że żeśmy to zauważyli i tyle. Więc jakby wydaje mi się, że ta interakcja między tymi dwoma bohaterami, między tą dwójką bohaterów, no może być jednak potrzebna także w grze, w opowiadaniu tej historii, co nie zmienia, jakby obie opcje są nadal możliwe, że możecie sobie wybrać dziewczynę i będziecie spotykali od czasu do czasu tego samuraja, który będzie tam robił jakieś rzeczy zupełnie niezależnie od nas i będzie elementem, będzie taką postacią jakby niezależną tej opowieści. Wolałbym mieć te postacie naraz i sobie między nimi trochę przeskakiwać, ale znaczy to pytanie, jak będzie, tak
bo,
będzie.
Wiesz, bo to jest pierwsza rzecz, że możesz sobie swobodnie przeskakiwać, a druga, że na przykład to gra wybiera, kiedy grasz kimś.
Tak. To tak jak powiedziałem, podejrzewam, że gdybyśmy wybrali ten scenariusz, to będzie jakieś takie, będą ważne zadania fabularne dla jednej postaci, ważne zadania fabularne dla drugiej postaci i gdzieś tam jakaś wolność wyboru przy zadaniach pobocznych. No bo one mają zupełnie inny styl podchodzenia do walki, nie? Mhm. Więc jeżeli ktoś woli skradać się, no to będzie tą dziewczynę częściej wykorzystywał. Jak ktoś lubi po prostu brutalnie, no to będzie tego chłopka brał i tam będzie rozkładał przeciwników.
Zauważ, że w tych ostatnich Asasynach mieliśmy do wyboru, że tak powiem, żargonem wielkich korporacji, czyli sylwetkę A i sylwetkę B.
Tak, tylko, że, no tak, no zgadzam się tyle, tylko że te postacie się niczym między sobą nie różniły. Mhm. Bardzo często nawet mając dokładnie te same dialogi, niezależnie od płci, tutaj jednak ta różnica jest niezaprzeczalna między tymi postaciami. Mhm. Ale to, tak jak mówię, to może być, każda opcja jest tutaj możliwa. No jeżeli to będzie albo jedna, albo druga postać do wybrania, no to będziemy mieli okazję przejść grę w zupełnie innym stylu za drugim razem. I to też jest może okej. Okay. To też jest może fajne rozwiązanie. Wolałbym to na przemian i wybierać od czasu do czasu samodzielnie, ale to, co mi dadzą, to będę oceniał. Mhm.
Dobrze, gra startuje w trzech, jak to zwykle Ubisoftu bywa, w trzech opcjach. Mamy Standard, Gold i Ultimate. Standard na PC to będzie 289,90 i to jest podstawowe wydanie gry. Gold kosztuje 439,90, jest tam przepustka sezonowa z dodatkową zawartością, przyszłymi DLC i już tradycyjnie 3-dniowy wcześniejszy dostęp do tytułu i Ultimate, zawartość edycji Gold oraz paczka wyposażenia dla postaci, jak i dodatkowe punkty umiejętności do rozdania. Co dziwnego, coś tutaj na stronie Ubisoftu, bo wchodziłem sobie na stronę Ubisoftu i u mnie to nie działa, to porównanie, nie wiem dlaczego, więc nie mogę sobie u nich, muszę korzystać tutaj akurat z Eurogamera, żeby to Państwu powiedzieć. Oczywiście jest też na PC wersja Ubisoft Plus, 74,90 miesięcznie. Wersje podstawowe na konsolach, jak sprawdzałem, 349 zł.
No i przepustki sezonowe, dodatki i tak dalej, tradycyjna metoda wydawania gier przez Ubisoft tutaj zostanie zachowana. Pamiętasz, kiedy jest premiera Star Wars Outlaws? Później czy wcześniej?
Nie mamy.
No właśnie nie mamy. Czyli nie ten ma. Assassin będzie najwyraźniej wcześniej. Spodziewałem się, że Star Warsy jakoś tak, nie wiem z jakiego powodu, ja się spodziewałem, że Star Warsy będą wcześniej. Może będą wcześniej.
Dużo wcześniej zostały, wiesz, no to jest tak naprawdę pierwsze ogłoszenie gry, która wychodzi za parę miesięcy.
Tak.
Mamy szybki tą dziurę taką od ogłoszenia do premiery, no to ona jest dość, ten odcinek jest krótki.
Tak. Jakby zgadzam się tylko, że jeżeli, wiesz, bo jeżeli chodzi o Assassin's Creed Red, czy tam Shadow, no to on teraz został pokazany oficjalnie takim trailerem dosyć długim, natomiast te rzeczy, jeżeli chodzi o Star Wars Outlaws, to już były dużo wcześniej pokazywane.
No tak.
I jakiś teaser, trailer, gameplay, więc jakby brać pod uwagę ten cykl, to Star Warsy powinny być wcześniej. Czy będą wcześniej, czy nie, to zobaczymy. Więc spodziewałbym się, że premiery będą właśnie tak, że Outlaws, ale w związku z tym, że nie podano daty premiery Outlaws, a podano już tą, to zakładam, że jeszcze prace nad tymi Star Warsami trwają i to może się trochę tam przeciągnąć. Zwłaszcza, że reakcje potencjalnych klientów na tę grę, przynajmniej na YouTubie, nie były przesadnie pozytywne po tych ostatnich prezentacjach, więc może coś tam jeszcze będą szlifowali dodatkowo. Trudno powiedzieć. No tutaj mamy datę premiery, więc jest duża szansa, że ona się utrzyma.
Znaczy w sensie były niepozytywne, czyli co?
Nie wiem, co ci mam wyraz
niepozytywny. Znaczy mi się tam parę rzeczy nie podobało, ale wydawało mi się, że gracze ogólnie tam, no tutaj mamy takie, że miesiąc temu wyszedł zwiastun, no ale rzeczywiście załapkowany w dół, że baba, chodziło o babę, czy o coś więcej chodziło, no bo tam to jak ona się ruszała na przykład,
klasyczny
to było...
lewak, no jak tylko się coś komuś nie podoba, to znaczy, że baba
ale
się nie podoba.
To pamiętam, że im się nie podobała baba, to pamiętam z naszej rozmowy nawet. To...
Pośród różnych argumentów, przede wszystkim się nie podobały animacje i tak, to w jaki to sposób ja ta wygląd twarzy bohaterów, nie naszej bohaterki. I cennik się nie podobał, a to, że tam jest kobieta, czy nie ma kobiety i jak ona wygląda lepiej czy gorzej od oryginalnej aktorki, to są takie rzeczy, które pojawiły się trochę później i były takim dodatkowym, negatywnym odbiorem. Ale to jest taka, powiedziałbym, wisienka na torcie.
Jak już mnie nazwałeś lewakiem, to muszę już cię tutaj spytać o to, jak myślisz, jak gracze zareagują na to, że jest do wyboru albo baba, albo czarny?
W ogóle nie zastanawiałem się nad tym. Faktycznie, teraz jak tak stawiasz sprawę, ja myślę, że to nie będzie wzbudzało jakichś negatywnych. Na pewno u mnie by to nie wzbudzało żadnych emocji. No jak już
a kim
mam,
będziesz
mam
grał, wyboru, jak mam, będzie wybór?
Raczej będę grał facetem. Dla mnie absolutnie nie ma żadnego znaczenia, jaki on ma kolor skóry, z jakiej nacji pochodzi. Ja potrzebuję bohatera, z którym mogę się utożsamiać. Mężczyzna mi wystarczy. Nieważne, czy on jest półbogiem, czy jest czarnoskóry, czy pochodzi z Japonii, to nie ma dla mnie dużego znaczenia. Ale jak mam taką historię, która mogłaby być opowiadana dwutorowo, to jeszcze bardziej jestem zadowolony, bo ja też bym chciał poznać historię z perspektywy tej kobiety. Natomiast na pewno nie będę mógł w nią tak się wczuć, nie zapewni mi takiego poczucia imersji, jak granie mężczyzną. To taka już moja cecha, którą wielokrotnie podkreślam, musicie się państwo i ty też pogodzić z tym, że wolę grać chłopami. No takie mam tutaj wady. No a to...
A tu czekaj, dodatkową misję dostępną od dnia premiery tutaj jeszcze przepustka sezonowa będzie zawierała. O, to nieładnie.
To się może okazać, że tym chłopem to sobie pograsz tylko wtedy, kiedy dopłacisz. Czyli i tylko
edycja,
jedną misję.
Edycja Gold i Ultimate będzie zawierała dodatkową misję dostępną od dnia premiery. No to nie podoba
mi się to. No to jest to samo, ten sam, oni już ustalili chyba sobie ten plan w przypadku Star Wars i teraz tak. w każdej grze będą robili dokładnie to samo, bo najwyraźniej na tym można zarobić. Ja z tym, bo oczywiście ja też byłem świadom tego... Z tym lewakiem, nie? Żeby wszystko było jasne. Ja tego nie traktuję super serio. Natomiast też odebrałem twój żart na temat wyglądu bohaterki jako zaczepkę i też taką samą zaczepką zareagowałem. To nie jest tak, że ja
ale zaczepkę to tak personalnie to odebrałeś, że ja to powiedziałem w stosunku do ciebie?
Nie, do graczy. Do graczy,
a to ty utożsamiasz w ogóle z taką grupą, która się nazywa gracze?
Bardzo się utożsamiam. Utożsamiam się z pewną krytyką, która jest zasadna, natomiast bardzo często pod tą zasadną krytykę podkłada się taką krytykę idiotyczną i się wszystkich podpina pod tą idiotyczną krytykę, podczas gdy jest wiele głosów, które mają jakieś tam uzasadnione wątpliwości.
No ale nie ma też tak, że ludzie narzekają, tak jak powiedziałem. Przy każdej takiej aferze tak podkładają elegancko, że
robić. W każdym środowisku jest paru wariatów, nie? I teraz to jest kwestia tego, jak druga strona tej dyskusji się zachowuje, że z jednej strony można potraktować poważnie tych, którzy mają poważne zastrzeżenia, a z drugiej strony można się skupić tylko na tych, którzy mają zastrzeżenia niepoważne i w ten sposób określając całą grupę jako niepoważną i to jest nie fair traktowanie i ja przeciwko temu protestuję, ale wiem, że ty to potraktowałeś jako żart i z mojej strony też padł żart, to nie jest jakieś, wiesz, poważne oskarżenie. No, bo ja wiem, że ty rozumiesz to, że są różni gracze. Co?
Obrażony się czuję, no ja nie wiem.
To przepraszam bardzo, nie chciałem cię zranić.
Więc dobrze, no to jestem ciekaw, jak to zostaje. Jestem ciekaw gameplayu. Nie będę ukrywał, że nie lubię tych cinematików ani w grach, ani w promocji tym bardziej. nie wiem do końca, czemu służą. No, wielu graczy może lubić. Czy ty lubisz oglądać cinematyki z grach, z gier?
Tak,
to jest takie
lubię.
Atrakcyjne?
Lubię. Wiesz, bo to jest coś takiego, co trochę uzbraja wyobraźnię. I oczywiście jestem świadom tego, że wydawcy wykorzystują te cinematyki w niewłaściwy sposób i bardzo często sugerują coś, co potem w grze się nie znajduje, albo wygląda zupełnie inaczej, albo robi zupełnie inne wrażenie, że na innych emocjach bazuje cinematic, a na innych emocjach potem gra. I jest tam bardzo dużo fałszu w tym. Ale to jest tak, jak czekasz na coś i masz ochotę w coś pograć, to lubisz sobie tak dostarczyć trochę tej takiej nadziei, być może. Ja wiem, że nadzieja matką głupich i jakby rozumiem te wszystkie procesy, które zachodzą, ale bardzo lubię cinematiki, zawsze lubiłem cinematiki. Jedne z moich ulubionych to cinematiki ze Star Wars The Old Republic, które bardzo często niewiele miały wspólnego z opowieścią, z tym MMO, mówię o MMO. Ale dawały mi dużo radości, takie poczucie, że trochę lepiej rozumiem, bliżej jestem tego świata, na który czekam. Więc tak, lubię. Myślę, że dużo osób lubi.
No właśnie, jak dużo osób, ja patrzę na statystyki na YouTubie, pierwszy zwiastun, który z naszej perspektywy ma ponad niecałe 2 godziny, obecnie 2,5 godziny, ma 538 tysięcy wyświetleń. Mm-hmm. To jest sroga liczba, powiedzmy sobie szczerze.
No, ładny
sroga. No ale łapek w górę 114 tysięcy, a w dół 56. Więc no i tak sporo łapek w dół, no ale no to nie wiem. Jak to wytłumaczysz? Co mi się tam nie podoba?
Trzeba by było bardzo dokładnie przestudiować komentarze, ale mam takie podejrzenie, że nie musi chodzić o samego Asasyna, a bardziej o pewną nieufność wobec Ubisoftu, ale też może być tak, że może za mało jest tego Assassin's Creed, bo ta fani tej marki bardzo często zwracają uwagę. Ci fani, którzy są głośni w internecie, nie? Ta taka bańka nasza, która lubi ogłaszać swoje sprzeciwy, no to często zwracają na to uwagę, że to coraz ma mniej wspólnego z Assassin's Creed, co mi osobiście nie przeszkadza, bo ja wolę to... Znaczy chciałbym Assassina, ale jak go jest mniej niż normalnie, to mi to zupełnie nie szkodzi i większość graczy, którzy swój czas angażują w Valhalla, też ma raczej tak, że po prostu sobie grają i tyle, im to nie przeszkadza, ale podejrzewam, że to może być taki, że to może ten efekt wzbudzać, ale przede wszystkim brak zaufania wobec Ubisoftu i w ten sposób jest wyrażany i tyle. Może to jest zasadne, no może Ubisoft sobie wypracuje lepszy wizerunek wśród graczy za jakiś czas, może zrobią coś dobrego, może będą mieli poczucie, że powinni coś zrobić lepszego.
No tak. I właściwie jeszcze tylko dwie rzeczy. Z naszej perspektywy jutro, z Państwa perspektywy dzisiaj premieruje na Steamie Ghost of Tsushima Director Cut. Zastanawiam się, jak bardzo ta gra będzie konkurencją. Szczególnie, dobra, dzieli je pół roku, więc pytanie, czy może zaszkodzić, czy raczej rozochocić jeszcze graczy do tego, żeby czekać na Shadows. No i druga rzecz, no to bardzo dużym sukcesem był na Disneyu ostatnio serial Shogun. No i wydaje się, że przede wszystkim Ghost of Tsushima też dobrze trafia zaraz po serialu, ale tym bardziej Shadows, bo jak oglądałem ten cinematic, no to automatycznie mi się to kojarzyło z serialem, no bo to było ostatnie, co widziałem. Jest to jednak bardzo podobny czas i ten wygląd postaci, czy tam w ogóle ten setting jest, setting, jeżeli chodzi o historię, to jest ciekawe słowo. No i zastanawiam się, jak to wszystko wpłynie. W szczególności ten Ghost of Tsushima na PC. Bardzo jestem ciekaw, jak przy tych wszystkich aferach z Helldiversami, z kontem PSN, z tym, że gra jest niedostępna tam w 200 chyba krajach, jak to wpłynie na sprzedaż, czy będą jakieś rekordy, czy tutaj jest bardzo duże zainteresowanie, czy raczej średnie, czy po tym zainteresowaniu, na przykład po piku graczy na Steamie, będziemy mogli stwierdzić, czy to da, czy to jest dobre dla Assassina, czy złe. Nie, no to jest, to ciekawe rzeczy teraz będą się dziać.
Być może. To jest kolejna gra od Sony, która trafia na peceta zdecydowanie długo po premierze. Mhm. I jak wiele takich praktyk wcześniej pokazało, że to jednak nie są gry, mimo że to są dobre gry, tak jak God of War, tak jak Spider-Man, to jednak nie podbijają jakoś bardzo mocno Steama. Że chyba największy jest potencjalnie... największy potencjalnie sukces mają gry, które są wypuszczane jednocześnie. I Helldivers to pokazało i wydaje się, że jest taka myśl już i w Sony, i w Microsoftie, że jednak warto robić to jednocześnie. Wydaje mi się, że nawet gdyby Ghost of Tsushima miał trochę ukraść fanów, to pół roku, żeby przejść Ghost of Tsushima, to zupełnie spokojnie wystarczy. Mhm. Ewentualnie będą gracze nienasyceni.
I no, chciałbym ale jak też... będą nasyceni?
Może będą przesyceni, no zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz jest, która przemawia na korzyść Asasyna tego, że jednak na Asasyna, który miałby się dziać w Japonii, to już wiele osób czekało przez bardzo, bardzo długi czas. Długo. Powiedziałbym, tak, że za każdym razem, kiedy wychodził nowy Asasyn, to gdzieś tam w różnych serwisach padało pytanie, gdzie byście chcieli zobaczyć następnego Asasyna. I odpowiedź Japonia zawsze była bardzo, bardzo wysoko. I to się wreszcie wydarzyło i być może marzenia zostaną spełnione. Więc myślę, że dużo osób sięgnie po tę grę i w nią zagra. Może chciałby się pan powiedzieć, może tym razem mniej tę grę kupi osób w preorderze, ale nie liczyłbym na to. Do tego, żeśmy chyba jeszcze nie opanowali.
No tak. Nie mamy tych danych. Tak, raczej wydawcy nie podają, ile tam w preorderze się sprzedało, nie?
Nie podają. No tutaj też jest w tym abonamencie Ubisoft Plus i pewnie część osób będzie zapomni go... usunąć po Star Warsach czy coś i o ile Star Warsy wyjdą wcześniej. No zobaczymy jak
to. No zobaczymy. No ja bym, jestem też bardzo ciekawy. To może zostawimy z tym pytaniem Państwa. Po pierwsze, jak się podobał zwiastun, czy jaracie się tym Asasynem nowym? No i co wyjdzie pierwsza? Gwiezdne Wojny czy Asasyn?
No to dobre pytanie. Jak najbardziej. To pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy.
I do zobaczenia. Pa, pa.
Trzymajcie się. Pa, pa.